Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, wytaczam ciężkie armaty przeciwko religijności opartej na lęku. Zapraszam więc na 3-odcinkową serię, w której przyjrzymy się bliżej temu zjawisku. Dziś postawimy pierwsze pytanie, skąd bierze się religijność oparta na lęku? Serdecznie zapraszam. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Przed nami krótka seria, która będzie składała się z 3 odcinków, podczas których będziemy się bliżej przyglądali zjawisku religijności opartej na lęku. Dzisiaj zastanowimy się nad tym, skąd takie zjawisko się bierze, jakie są przyczyny kształtowania się tego typu religijności. Następny odcinek będzie dotyczył objawów, czyli w czym wyraża się religijność lękowa. I 3, ostatni odcinek będzie o różnych formach samopomocy, czyli w jaki sposób samodzielnie możemy radzić sobie z różnymi trudnościami, które są generowane przez religijność lękową. Pozwólcie, że najpierw powiem kilka uwag wstępnych, które będą dotyczyły całej serii, czyli wszystkich 3 odcinków. Chciałbym zaznaczyć, że to, co mówię, nie jest jakimś wykładem w sensie naukowym. Ja nie będę zajmował się cytowaniem wyników badań. Nie jest to moim celem. To jest bardziej zbiór moich przemyśleń, refleksji. Natomiast ja będę opierał się i na swoim doświadczeniu, i na swoich obserwacjach, i także na wiedzy psychologicznej, pewnych ugruntowanych teoriach oraz koncepcjach, z których też, na bazie których są prowadzone badania. Będę też odwołał się do Biblii, do nauczania Kościoła, więc jest wiele źródeł, z których będę czerpał. I też w ostatnim odcinku podam kilka książek, ale już takich bardziej luźniejszych, powiedzmy popularnych, które będą poszerzały ten temat. Jeżeli kogoś to ciekawi, to na końcu ostatniego odcinka będą takie polecenia książkowe, jeżeli ktoś chciałby sobie ten temat poszerzyć. Pozwólcie, że ja jeszcze raz wyjaśnię, co mam na myśli mówiąc religijność lękowa. To nie będzie taka bardzo ścisła definicja, bardziej opis pewnego zjawiska. To jest taki sposób przeżywania swojej wiary, w którym dominuje przede wszystkim lęk. Lęk przed Bogiem, lęk przed grzechem, lęk przed potępieniem. Ta religijność oparta jest bardziej na unikaniu kary, czyli takie osoby podejmują wiele praktyk religijnych, ale raczej po to, żeby uniknąć kary, a niekoniecznie po to, żeby na przykład tworzyć relacje czy więź opartą na zaufaniu. Więc od strony psychologicznej powiedzielibyśmy, że tam przeważa bardziej tak zwana motywacja unikowa, że te osoby bardziej unikają kary niż dążą do czegoś, do jakiegoś dobra, do więzi, do poczucia sensu. Dla mnie bardzo ważne jest to, żebyśmy potrafili odróżnić religijność opartą na lęku od bojaźni Bożej. I te dwa zjawiska nie mają ze sobą absolutnie nic wspólnego. Warto zauważyć, że bojaźń Boża związana jest owszem z szacunkiem, z troską, z respektem wobec Boga, ale pod tym wszystkim jest taka postawa zbliżania się do Niego, że ja mam bojaźń Boga i ja chcę poznawać Boga, chcę się do Niego zbliżać, chcę Go słuchać, chcę przestrzegać Jego przykazań, ale w tym wszystkim jest taka chęć zbliżania się do Niego. Natomiast lęk ma to do siebie, że on będzie powodował raczej unikanie, wycofywanie się, więc religijność lękowa nie ma nic wspólnego z bojaźnią Bożą. Także religijność lękowa czasami może być interpretowana przez niektórych jako krzyż, że ja mam taki krzyż, że ja się tak męczę z tym i to także nie jest krzyżem, bo tego można i warto się pozbyć. My chcemy, żeby nasza religijność była dojrzała, żeby była oparta na relacji, na motywacji dążeniowej, że my zbliżamy się do Boga, chcemy Go poznawać, chcemy mieć z Nim więź opartą na zaufaniu i tak dalej. Więc nie jest to krzyż, to jest coś, czego my chcemy się pozbyć, nad czym chcemy pracować, czemu chcemy się przyglądać i temu będzie służyła ta seria składająca się z 3 odcinków. A więc dzisiaj zajmiemy się źródłami, czyli skąd to się bierze. Ale jeszcze zanim do tego, pozwólcie, że będzie nam podczas tej serii towarzyszyła taka metafora podróży na szczyt górski z plecakiem. I teraz to jest normalne, że kiedy wychodzimy w wędrówkę górską na szczyt, to nasz plecak, który niesiemy na sobie, on waży. Coś tam w nim mamy, mamy tam mapę, jedzenie, picie, kurtkę na zmianę, jakieś tam inne akcesoria konieczne, potrzebne, kto tam co lubi mieć w górach, jakąś matę może, więc to jest coś, co waży i to nam powoduje pewien dyskomfort, ale to jest dyskomfort, który jest konieczny na tej drodze. Nie da się iść bez plecaka, bez tych wszystkich rzeczy, bo po prostu nie dojdziemy do celu, więc ten dyskomfort jest wpisany w drogę, ale on ostatecznie nam tę drogę ułatwia. To jest konieczny element tej drogi. I to jest taka metafora religijności zdrowej, dojrzałej, w której występuje pewien rodzaj dyskomfortu, cierpienia, ale które jest wpisane w tego typu religijność, związaną chociażby z jakimś stawianiem sobie celów, wymagań, przestrzeganiem norm, praktyk duchowych, że to jest coś, co będzie powodował czasami jakiś dyskomfort, cierpienie, że przekraczamy siebie w tym wszystkim, natomiast to jest zdrowe, to jest konieczne i to powoduje, że się zbliżamy, że stawiamy kolejne kroki. Natomiast druga wersja tej historii to jest taka, że mamy plecak napchany kamieniami i w tym plecaku zamiast potrzebnych rzeczy koniecznych mamy po prostu kamienie, które są w ogóle niepotrzebne i one powodują zbyteczny wysiłek i do tego cierpienie. Mamy tych po prostu kamlotów pełno w plecaku i się nam dziwimy, że ciężko się wchodzi na górę. Więc to jest taka metafora tej religijności opartej na lęku, czyli ktoś idzie sobie na szczyt, ma plecak i w tym plecaku mnóstwo kamieni, które są zbyteczne, niepotrzebne. I dzisiejszy odcinek jest od tego, że będziemy się zastanawiali, skąd te kamienie się w ogóle tam wzięły. Jak to się stało, że jesteśmy dorosłymi ludźmi, dla których religia jest ważna, sfera wiary jest istotna, bo myślę, że w ogóle to zjawisko dotyczy ludzi, dla których to jest bardzo ważne. To jest istotna sfera życia. Natomiast jest tak czasami, a właściwie w większości, być może nie z własnej winy, ale mówimy o tym po to, żeby wziąć za to odpowiedzialność. Więc dziś będzie o tym, skąd te kamienie w plecaku się wzięły, jak one się tam w ogóle dostały. I będziemy się przyglądali kilku elementom, czynnikom, które się na to składają. Więc chciałbym dzisiaj opowiedzieć o takich pięciu źródłach, które mogą wiązać się z tym, że u danej osoby wykształci się religijność oparta na lęku. I teraz one jak gdyby się przenikają, każde od trochę innej strony zakłada opisywanie tego zjawiska, więc chcę powiedzieć o pięciu elementach. I to będzie temperament, osobowość, wychowanie, przekaz wiary i fałszywy obraz Boga. Więc każdy z tych elementów jest istotny, one się tak naprawdę też wszystkie wiążą ze sobą, wzajemnie przenikają. Więc pozwólcie, że idziemy do pierwszego elementu, pierwszego źródła religijności opartej na lęku i to jest temperament. Co to takiego jest? Moi drodzy, temperament to jest taka najbardziej uwarunkowana biologicznie część naszej osobowości. Jest to związane z budową naszego układu nerwowego, stanem struktur mózgowych, więc tutaj geny odgrywają kluczową rolę, że każdy z nas ma takie wyposażenie biologiczne, temperamentalne, tak jak gdyby silnik. Mamy takie po prostu wyposażenie pod maską i każdy ma inne. I nie za bardzo mamy na to jakiś wielki wpływ, bo ktoś po prostu ma taki układ nerwowy, ktoś ma taką budowę mózgu i różnych struktur i po prostu tak jest. Taki się urodził i tak ma. I temperament wyraża się w zachowaniu, ale to jest istotne, że to zachowanie, ono podlega zmianom. Je możemy korygować. Tutaj możemy coś już jak gdyby grzebać, nieładnie mówiąc, więc nie da się zmienić tego osprzętu, czyli tego silnika, jak ktoś ma 1.6 benzynę, to nie da się z tego zrobić diesla, turbo, ale da się coś tam zmienić, żeby troszeczkę inaczej to auto jechało. Nie wiem, czy to jest, mam nadzieję, że to jest trafna metafora, więc każdy z nas ma takie wyposażenie. I teraz pozwólcie, że ja oprę się na tak zwanej regulacyjnej teorii temperamentu Jana Strelała, bo oczywiście tych teorii jest bardzo mnóstwo, ale mi chodzi, żeby pewne zjawisko opisać. Czyli chcę opowiedzieć o takich cechach, które są związane po prostu z budową naszego organizmu. I nie do końca mamy wpływ na to, że tak jest, po prostu tak mamy. Ktoś tak ma, ktoś inny ma inaczej. I opowiem o takich dwóch cechach, które mogą się łączyć z tym zjawiskiem, o którym dzisiaj rozmawiamy. Pierwsza z nich to jest tak zwana reaktywność emocjonalna. Inaczej mówiąc, to jest taka wysoka wrażliwość na różne bodźce, na które reagujemy emocjonalnie. A więc jeżeli ktoś ma tak zwaną wysoką reaktywność emocjonalną, to znaczy, że dość intensywnie reaguje już na słaby bodziec, czyli ma taki niski próg wzbudzenia, że wystarczy tak jak gdyby, powiedzmy, jakaś taka sytuacja, która, załóżmy, inną osobę by jakoś nie poruszyła, ale jeżeli ktoś ma tą wysoką reaktywność emocjonalną, to tą osobę to bardziej poruszy. Więc to jest taka niska odporność emocjonalna, czyli taka bardziej tendencja do reagowania w sposób emocjonalny w sytuacjach, w których na przykład inni tak mocno by nie reagowali, jeżeli ktoś ma taką wysoką reaktywność emocjonalną. Czyli to jest taka czujność, że ktoś ma ten system, powiedzmy, emocjonalny, taki bardzo wyczulony. I gdyby, że ten, powiedzmy, jakbyśmy to porównali do systemu alarmowego, no to u kogoś może to tak zbyt mocno działać, że alarm powinien działać, powiedzmy, jak złodziej wchodzi, to alarm się włącza i wtedy wyje, to u kogoś alarm się włącza, jak mucha wlatuje. Czyli ktoś może mieć tak skonstruowany organizm, że ma tendencję do silnego reagowania emocjami na dość małe bodźce. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. I druga cecha temperamentalna to jest tak zwana perseweratywność. I to jest taka skłonność do analizowania, rozmyślania przeszłych wydarzeń, koncentracji na jakichś sytuacjach, problemach. Krótko mówiąc, to jest takie mielenie w sobie, że ktoś, kto ma tą wysoką perseweratywność i załóżmy wczoraj spotkało go coś przykrego, to on jeszcze dzisiaj i przez 3 kolejne dni będzie to przeżywał, będzie to mielił, analizował, wracał. A to mi tak ktoś powiedział, ale to było przykre, ale mi się źle zrobiło i dalej się źle czuję. Więc to jest taka cecha temperamentu, jeszcze raz podkreślę, to jest związane z budową, z biologią, z systemem nerwowym, z układem nerwowym i tak dalej, czyli taką mamy strukturę biologiczną, że ktoś może mieć taką skłonność, że bardziej analizuje, mieli, rozpamiętuje, rozmyśla, przeżywa i tak dalej. Czyli to są takie dwie cechy temperamentu, jeżeli ktoś ma je w sposób taki dość wysoki, natężenie jest wysokie, no to jest prawdopodobieństwo, że na tym może się wykształcić. Oczywiście nie musi, to nie jest tak, że jeżeli ktoś tak ma, to na pewno tak będzie. Nie, to są czynniki, które mogą sprzyjać temu, że u danej osoby nadbuduje się na tym taka religijność lękowa, ale na pewno muszą tutaj występować jeszcze inne warunki, o których za chwileczkę opowiem. Ale teraz idziemy do drugiego elementu tych źródeł i tutaj jest osobowość. Czym się różni temperament od osobowości? Tak dla dużego uproszczenia, osobowość to jest pewien stały wzorzec odczuwania, myślenia, działania, czyli taka znowu tendencja do odczuwania w pewien sposób, myślenia w pewien sposób, działania w pewien sposób. I tutaj to też jest na bazie biologii, ale tutaj już pewną rolę większą odgrywa wychowanie, kultura, środowisko, czyli to jest taki już bardziej lekki miks biologii i wychowania, natomiast jest to, jak się mówi w psychologii, względnie stałe, czyli raczej tak mamy, trochę to można zmienić, ale nie za dużo. I tutaj znowu kluczową rolę będzie odgrywała taka cecha osobowości, bo odwołam się do tak zwanego pięcioczynnikowego modelu osobowości i to jest taka cecha, bo to jest 5 cech, tak opisuje się ludzką osobowość w tej teorii, jest mowa o tak zwanej neurotyczności i to jest skłonność do doświadczania negatywnych emocji, strachu, zmieszania, poczucia winy, podatności na stres. I tu jest wiele elementów też tej cechy neurotyczność, na przykład lęk, że ktoś ma skłonność do przeżywania niepokoju, obaw, przejmowania się, albo depresyjność, że ktoś ma tendencję do przeżywania poczucia winy, beznadziejności, smutku, zniechęcenia, przygnębienia, albo ktoś inny ma jeszcze jeden wymiar neurotyczności, czyli nadmierny samokrytycyzm, a więc ma takie trochę wbudowane poczucie niższości, wstydu wobec innych, czy też nadwrażliwość. I to jest taka nieumiejętność zmagania się ze stresem, utrata nadziei w trudnych sytuacjach. A więc znowu każdy człowiek ma jakieś natężenie tej cechy neurotyczności. I jeżeli ktoś ma taki wysoki poziom neurotyczności, to znowu jest to bardziej prawdopodobne, że u takiej osoby może wykształcić się religijność oparta na lęku. Więc człowiek o wysokim poziomie cechy neurotyczności, czyli taki, który ma skłonność do przeżywania negatywnych emocji, strachu, nieradzenia sobie ze stresem, poczucia winy itd., jest to bardziej prawdopodobne, że u takiej osoby wykształci się ten sposób przeżywania religijności, czyli opartej na lęku. Bo znowu myślę, że to jest takie spójne, że skoro ta osoba ma tendencję do tego, żeby tak przeżywać w ogóle wszystkie sytuacje, wydarzenia ze swojego życia, bo to jest stały wzorzec odczuwania, myślenia, działania. Więc jeżeli ktoś ma taki stały wzorzec przeżywania lęku, smutku, poczucia winy, to też może to się, tak mówiąc, rozlać na sferę religijności. Więc jeżeli ktoś ma taką osobowość, to nic dziwnego, że tak też jego religijność może się kształtować. Oczywiście może, ale nie musi. To nie jest tak, że to jest przyczyna i skutek. To są takie czynniki, które mogą się wiązać z tym zjawiskiem, ale potrzebne są kolejne. Dlatego idziemy do trzeciego źródła religijności lękowej, czyli wychowanie. Tak jak te pierwsze dwa były mocno związane z taką strukturą biologiczną organizmu, to tutaj już mówimy o wychowaniu, czyli środowisku, w jakim się wychowywaliśmy. Mówimy w sposób szczególny o postawie naszych rodziców, czy też bazowych opiekunów. Jeżeli nasi rodzice byli tacy lękowi, no to lękowi rodzice też raczej wychowają dzieci, które także będą na świat reagowały bardziej lękowo. I chociażby taki przekaz, którym dziecko od małego jest karmione w stylu nie wchodź tam, nie idź, zostaw, bo spadniesz, trzeba uważać. I dziecko, które przez całe swoje dzieciństwo słyszy od dorosłego, który dla niego jest autorytetem, od którego się uczy, po prostu chłonie jak gąbka, to takie dziecko nabywa przekonań, które z czasem, tak bym powiedział, się utwardzają w nim i one są dość trudno podatne na korektę i to są przekonania w stylu świat jest niebezpieczny, trzeba uważać, ludziom nie należy ufać, może mi się coś stać, więc słyszymy, że w tych przekonaniach jest dużo lęku, niepewności i nie ma się co dziwić, że młody człowiek, który jest już człowiekiem dorosłym i był jako dziecko traktowany takim przekazem i po prostu chłonął to, że jako osoba dorosła także przeżywa lęk w wielu sytuacjach i ten lęk też jest związany z jego religijnością, więc jeżeli w takim domu się wychowywał, no to też trudno oczekiwać, żeby to było jakoś inaczej. Kolejna rzecz jest taka, że w tym wychowaniu religia mogła być używana jako narzędzie dyscyplinujące, że rodzice nie mieli sposobów do tego, żeby sobie poradzić z jakimś egzekwowaniem swoich oczekiwań wobec dzieci i załóżmy pomocą tutaj była religia albo taka karykaturalna wersja religii i załóżmy, jak będziesz niegrzeczny, to pójdziesz do piekła. No to takie dziecko będzie przerażone i jak gdyby tak w sposób zewnętrzny, no bo będzie bało się tego piekła, co to w ogóle jest. Albo Pan Jezus się smuci, jak ty się w taki sposób zachowujesz. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj w taki sposób my podajemy dziecku obraz Boga takiego neurotyka. Zaraz o tym powiem, że Pan Jezus się smuci, to on jest jakiś tutaj kapryśny, nie wiem, obrazi się zaraz, on będzie płakał, będzie smutny, bo tam dziecko czegoś nie zrobi, nie pójdzie na różańc albo na majówkę. Więc w taki sposób, powiem nieładnie, po prostu hodujemy sobie dorosłych, którzy w przyszłości będą przeżywali religijność w sposób lękowy. Także różnego rodzaju traumatyczne wydarzenia, które miały miejsce w dzieciństwie, w młodości, łącznie oczywiście z wykorzystaniem seksualnym, a szczególnie jeżeli to było wykorzystanie seksualne przez osobę duchowną, to tego typu zdarzenia są tak dewastujące dla psychiki młodego człowieka, że jeżeli to jeszcze była osoba duchowna, która w jakiś sposób jest obrazem Boga, jest przedstawicielem Jego na ziemi, takiej percepcji małego dziecka, to znowu obraz taki w głowie Boga u tego dziecka jest po prostu zdewastowany, więc jeżeli ktoś też ma w dzieciństwie doświadczenie przemocy seksualnej, czy także przemocy od osób duchownych, to jest to kolejny czynnik, który może wiązać się z tym, że u osoby dorosłej będzie ta religijność przejawiała się w sposób lękowy. Więc ten element, o którym mówię, czyli wychowanie, możemy podsumować tak, że znowu, jeżeli ktoś był wychowywany w atmosferze lęku, to nie ma się co dziwić, że jako osoba dorosła będzie także reagował lękiem i ten lęk będzie dominował w wielu sferach jego życia, także w sferze religijności. Czyli tak w skrócie, czym skorupka nasiąkła, tym później po prostu będzie jako osoba dorosła. I teraz idziemy do czwartego elementu, bo zostały nam jeszcze dwa, które w dalszym ciągu, one jak gdyby każdy kolejny się nadbudowuje na poprzednim, takie mam wrażenie. Więc teraz chcę powiedzieć trochę o przekazie wiary. Więc chodzi mi o to, że sposób przekazywania wiary, szczególnie mówimy to przekazywania dzieciom, młodzieży, i tutaj zarówno treść, jak i forma ma znaczenie. Bo być może wiele osób dorosłych, dzisiejszych takich osób w średnim wieku, jako dzieci odebrało taki przekaz wiary pełen moralizowania, potępiania, poszukiwania zagrożeń, straszenia. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, moi drodzy, że w tym przekazie wiary jest takie bardzo silne zachwianie proporcji, jest pewna przesada, zbyt silne stawianie akcentów. Bo tu nie chodzi nam o to, że my nie mamy przekazywać norm moralnych. Nie mamy też mówić o tym, że są pewne zagrożenia, że coś jest, czego nie należy wybierać, coś jest, co szkodzi. Myślę, że to jest jasne. Ale chodzi o proporcje, że w tym przekazie wiary, jak gdyby to odgrywało kluczową rolę, że gdyby to było najważniejsze, że istotą tego przekazu wiary było na przykład mówienie o normach moralnych, że tak ma być, tak i tak, a jeżeli nie, to na przykład to jest grzech i pójdziesz do piekła. Albo, że to jest niebezpieczne i tego po prostu trzeba bać się i unikać za wszelką cenę. Więc słyszymy tutaj wiele takiego, no znowu, no co słyszymy? Lęk przed tym, że to nie jest przekaz pozytywny. Tu nie ma nic o dobrej nowinie, o Chrystusie, który zmartwychwstał, żyje, który owszem umarł za grzech, ale zmartwychwstał i przyszedł, żeby przebaczać, żeby dawać nowe życie i tak dalej. I tu mam na myśli to, że chodzi o pewną skrajność, bo jeszcze raz podkreślę, tu nie chodzi o to, że w przekazywaniu wiary my mówimy o jakimś takim cukierkowym Chrystusie, Bogu, który wszystkich klepie po ramionach i jest fajny dla każdego. Nie, mówimy o Bogu, który jest miłosierdziem, dobrocią, pięknem, który podnosi, przebacza, który też stawia wymagania adekwatne do naszego rozwoju i to są wymagania dla naszego dobra, ale chodzi mi o to, że w tym przekazie wiary, który został zafundowany, myślę, że bardzo wielu osobom dziś obecnie dorosłym, tam było pod względem treści było mnóstwo takiego negatywnego przekazu. Potępiania, moralizowania, szukania zagrożeń i także od strony formy przekazu, to mam wrażenie, że to było w tonie, w atmosferze takiej grozy, śmiertelnej powagi tego wszystkiego, że tam nie było w tym być może jakiejś atmosfery radości, pokoju, szczęścia, że wiara to jest coś pięknego, co nadaje wartość życiu, sens, co pociąga, co jest takim ambitnym projektem, jak ta wędrówka górska z tym plecakiem, w którym mamy wszystkie potrzebne sprzęty, tylko bardziej takie tresowanie, straszenie, żeby ten człowiek mały się bał i żeby jakoś tam realizował te postulaty, które ci, którzy przekazywali tą wiarę, jakoś tam wysuwali. I jak już powiedziałem o przekazicielach wiary, to też tutaj w tym przekazie to jest istotne, że ich postawa na przykład niespójna z tym, co mówią, albo postawa takiego zawstydzania młodych czy małych ludzi, z czym się też można spotkać i to na przykład rodzice robią względem dzieci, ale załóżmy, że jakiś ksiądz, osoba duchowna czy katecheta zawstydza małe dziecko. To jest coś, co też może zostać, jakoś tak się zapisać i skojarzyć, że to w przyszłości może też kiedyś odbić się czkawką w postaci tej religijności lękowej. Więc znowu, jeżeli religia jest przekazywana jako po prostu zestaw jakichś reguł, moralności, zagrożeń i w atmosferze jakiejś grozy, strachu, to też się nie ma co dziwić, że później ktoś tak będzie tą swoją religijność przeżywał. Ostatnia rzecz, która nam tutaj została, to, moi drodzy, element piąty, źródło numer 5, czyli fałszywy obraz Boga. I mam tutaj na myśli, że u wielu osób wierzących jest bardzo zniekształcone postrzeganie Boga I ono oczywiście nie bierze się znikąd. Ono jest ukształtowane na bazie tych wszystkich poprzednich czynników, o których już powiedziałem. Więc nie ma się co dziwić, że ktoś będzie miał obraz Boga, jeżeli taki Bóg mu został przedstawiony, jeżeli był nim straszony, jeżeli był moralizowany, jeżeli ktoś mu mówił, że Pan Jezus się będzie smucił, jak nie pójdziesz na majówkę do kościoła. To nie ma się co dziwić, że później nawet ten człowiek jest dorosły, on sobie myśli, że to jest absurdalne, ale po prostu dostał tak silną tresurę religijną w dzieciństwie, że jako dorosły mu się to po prostu odbija. I wielu katolików dzisiaj wierzy w Boga całkowicie innego niż ten, który jest w objawieniu, niż ten, który sam o sobie mówi poprzez Słowo Boże czy nauczanie Kościoła. I teraz jest bardzo wiele różnych obrazów Boga. Odsyłam do takiego nagrania dostępnego na moim kanale pod tytułem Obrazy Boga. Ja tam omawiam chyba z 7 czy nawet więcej takich najbardziej powszechnych obrazów Boga. I one są bardzo różne, powiedziałbym o takim różnym stopniu inwazyjności. Więc część z nich jest takich bardzo niebezpiecznych, wręcz bym powiedział demonicznych, że ten Bóg się jawi jako taki paskudny okrutnik, że nie ma się co dziwić, że wiele osób się go boi. Bo jeżeli ktoś sobie wyobraża Boga jako policjanta, księgowego, aptekarza, w takim negatywnym sensie tego, czyli kogoś, kto sprawdza, kontroluje, wystawia mandaty, wtrąca do więzienia i to na wieczność, do takiego więzienia, z którego nie da się wydostać, no to jest jasne, że taka osoba będzie się po prostu bała, że ciągle będzie się miała na baczności, że ciągle będzie próbowała spełniać te normy, standardy po to, żeby jakoś tam nie podpaść. Albo jeżeli ktoś widzi Boga jako neurotyka, obrażalskiego, który ma kaprysy, ciągle jest niezadowolony, trzeba go jakoś zaspokajać, nie wiadomo czego się od niego spodziewać, to nie ma nic dziwnego, że z takim paskudnym okrutnikiem nikt nie chce mieć nic wspólnego, albo jeżeli chcemy mieć coś z nim wspólnego, to robi wszystko, żeby go zadowolić, albo żeby uniknąć konsekwencji związanych z jego kapryśnością. Więc to są takie dwa, powiedziałbym, najbardziej okrutne, inwazyjne obrazy Boga, które bardzo psują w religijności, czyli takie, które kręcą się wokół kogoś, kto jest bardzo osądzający, sprawdzający, kontrolujący, karzący, kapryśny, nieprzewidywalny, nie wiadomo czego się od niego spodziewać i kiedy tam coś mu po prostu pod kupą się odklei i odwinie nam. Więc nie ma się co dziwić, jeżeli ktoś tak postrzega Boga, że się go boi, że te jego wszystkie praktyki religijne, zachowania związane z wiarą są nacechowane lękiem, taką niepewnością, ambiwalentnością. Z jednej strony chciałby się po prostu rzucić wszystko w cholerę, a z drugiej strony taki człowiek się boi, no ale jak to zrobię, no to przecież mnie dorwie ten policjant i mi wlepi mandat i mnie wsadzi na więzienie wieczne do piekła. I oczywiście ja to tak upraszczam celowo, ale tak jest. Za tymi zachowaniami religijnymi, o których będę mówił więcej w drugim odcinku, gdzie będzie o objawach religijności opartej na lęku, stoi taki właśnie zniekształcony obraz Boga. Więc tak naprawdę wszystkie poprzednie czynniki warunkują ten. On jest bardzo istotny tutaj i ośmielam się twierdzić, że zawsze, za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z tą religijnością opartą na lęku, jest tam zawsze kwestia obrazu Boga, że tam jest obraz Boga paskudnego okrutnika, który po prostu siecze na lewo i prawo i wszystkich, którzy mu tam się nie podobają i stoją na drodze, to obdarza ich wszelkiej maści karami. Więc nie ma się co dziwić, jeżeli ktoś w taki sposób postrzega Boga, wręcz powiedziałbym, że to jest bardzo logiczne, żeby się takiego paskudnika bać. To jest bardzo spójne, logiczne, jeżeli tak widzę Boga, to jest jasne, że się go będę bał. To jest te 5 czynników, moi drodzy, które tak w mojej ocenie jakoś większość wyczerpują to zagadnienie źródeł, przyczyn powstawania religijności opartej na lęku. Pozwólcie, że podsumuję krótko to, co chciałem dzisiaj wam przekazać. Więc mówimy w tej serii o religijności lękowej, czyli takim sposobie przeżywania wiary, w którym dominuje lęk. Lęk przed Bogiem, lęk przed grzechem, lęk przed potępieniem. Tu jest dużo mniej relacji, mniej więzi, a zdecydowanie więcej takich zachowań religijnych, które mają na celu ustrzeżeniem osoby przed karą. i mówiłem dzisiaj o 5 czynnikach, które mogą mieć związek z tym zjawiskiem, z kształtowaniem się religijności opartej na lęku. Mówiłem o temperamencie, jeżeli ktoś ma tendencję do tego, ma takie wyposażenie biologiczne, taki po prostu silnik w sobie, że po prostu ma tak, że ma wysoką reaktywność emocjonalną, że dość intensywnie reaguje emocjonalnie na bodźce, albo ktoś ma taką cechę perseweratywności, czyli skłonność do analizowania, rozmyślania, przeżuwania, mielenia czegoś w głowie przez wiele, wiele czasu, no to być może na bazie tego może ujawnić się kiedyś w przyszłości religijność lękowa. Mówiłem także o drugim źródle, czyli osobowości, czyli pewnym stałym wzorcu odczuwania, myślenia, działania, który jest na bazie biologii, ale także tutaj dochodzi czynnik wychowania. Jeżeli ktoś z nas ma taką cechę jak neurotyczność, czyli skłonność do doświadczenia strachu, zmieszania, poczucia winy, lęku, braku nadziei, to ktoś taki też raczej ma tendencję do tego, żeby kiedyś ta religijność pojawiła się bardziej w tej wersji lękowej. Dalej, po trzecie, mówiliśmy o wychowaniu, czyli środowisko, w jakim się wychowujemy, szczególnie o postawie naszych rodziców czy opiekunów. Jeżeli oni są przepełnieni lękiem, jeżeli oni pokazują świat jako niebezpieczny, mówią nie idź, nie wchodź, bo spadniesz i tak dalej, albo straszą nas Bogiem, czy też mówią, że Bóg się będzie smucił, czy obrazi się na nas, jak nie pójdziemy na różaniec, to też się nie ma co dziwić, że u kogoś będzie w przyszłości występować religijność na bazie lęku. Dalej, czwarty element to był przekaz wiary, a więc jeżeli wiara jest przekazywana w sposób negatywny, jeżeli jest mnóstwo moralizowania, potępiania, szukania zagrożeń, straszenia i te proporcje są zachwiane na korzyść właśnie tych elementów, że to jest dominujące, też się nie ma co dziwić, że ktoś w przyszłości będzie raczej bał się Boga niż się go nie bał. I na końcu mówiliśmy o 5 źródle, czyli fałszywym obrazie Boga, czyli pewnym zniekształconym sposobie widzenia Boga, który kształtuje się na bazie tych poprzednich czynników. Jeżeli ktoś postrzega Boga jako paskudnego księgowego, który podlicza, sprawdza, kontroluje, daje karę, jest kapryśny, niezadowolony, to też nie ma się co dziwić, że ktoś po prostu takiego Boga się boi. Więc to jest te 5 czynników, które mogą wiązać się z tym zjawiskiem religijności opartej na lęku. Tak jak mówiłem, następny odcinek będzie dotyczył objawów, czyli opowiem o tym, w czym się może wyrażać. Po czym poznać to, że być może u mnie ta religijność może się opierać na lęku, czyli konkretnie w czym to się wyraża. I zachęcam, moi drodzy, do komentowania, do wejścia w dyskusję, do lajkowania, do subskrybowania mojego kanału, a też przede wszystkim do dzielenia się tymi materiałami z innymi. Jeżeli uważasz, że dla Ciebie te materiały są wartościowe, to zachęcam do tego, żeby podzielić się z kimś, być może też ktoś skorzysta. Uważam, że to jest bardzo ważny temat i ja wręcz mam takie poczucie misji, żeby o tym mówić, żeby skorzystać z tego połączenia wiedzy psychologicznej i wiedzy teologicznej, biblijnej, opartej na nauczaniu Kościoła, żeby to ze sobą połączyć i żeby tak zmierzyć się z tym zjawiskiem religijności lękowej, które jest tym plecakiem z kamieniami i my tego nie chcemy. Chcemy mieć plecak, ale wypełniony potrzebnymi rzeczami, niekoniecznie kamieniami. Więc dzisiaj ten odcinek był po to, żeby zobaczyć, czy mamy te kamienie i właściwie skąd one się tam wzięły. A właściwie następny będzie dotyczył, co to są za kamienie, będziemy po prostu wyciągali i sobie je oglądali. Więc bardzo dziękuję za obecność, za cierpliwość, za słuchanie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.